Dzień dobry, witam serdecznie. Moim i Państwa gościem jest eurodeputowany Włodzimierz Cimoszewicz, były premier, minister spraw zagranicznych i kandydat do Parlamentu Europejskiego.
Dzień dobry, kłaniam się.
Dzień dobry. Zapytam na początek, jakiego lądowania się Pan spodziewa? Miękkiego czy twardego? Bo startuje Pan z zachodniopomorskiego i z lubuskiego. Mówi się o takich kandydatach spadochroniarz.
Tak, wiem, że często takiego określenia się używa. Nie będę nikogo namawiał do zrezygnowania z takiego określenia. Chcę tylko powiedzieć, że jeżeli kogoś interesują osobiste związki, to jak raz mam je niezwykle liczne, bo cała moja rodzina z Wołynia została osiedlona po wojnie właśnie w Lubuskim i Szczecińskim ówczesnym, także w Szczecinie. Natomiast używając argumentów politycznych, chciałbym zwrócić uwagę na to, że w przeciwieństwie do Krajowego Sejmu, Sejmiku Wojewódzkiego i tak dalej. W Parlamencie Europejskim rzadko kiedy zajmujemy się zagadnieniami, które mogą jakby echem odbijać się w kwestiach ważnych dla jakiegoś regionu. Mhm. Na przykład w zakresie gospodarki morskiej. I mam wrażenie, że interesując się generalnie takimi sprawami jak bezpieczeństwo Bałtyku, ja reprezentowałem Polskę w Radzie Państw Morza Bałtyckiego i o tym dyskutowałem z premierami innych państw bałtyckich. Ja chciałbym doprowadzić do tego, żeby zająć się poważnie w wymiarze europejskim dwiema sprawami dotyczącymi Bałtyku. Bezpiecznymi przewozami substancji niebezpiecznych, na przykład ropy. Rosjanie ciągle stosują statki nie z podwójną powłoką kadłuba, co jest bardzo niebezpieczne. Żeby wreszcie ktoś miał odwagę zająć się sprawą broni chemicznej zalegającej na dnie Bałtyku. To jest bomba, która zagraża wszystkim i życiu w Bałtyku. Więc są oczywiście takie problemy regionalne, ważne dla jak raz tej części Polski, którymi na szczeblu europejskim warto się zająć. Ale zachęcałbym raczej do spojrzenia nie tyle na to, kto skąd, tylko jakie są preferencje, jakie są poglądy i tak dalej. W ostatnich, jak wiadomo, tygodniach, dniach mamy szczególnie dużo kłótni, sporów o tak zwany Zielony Ład w Polsce. Ja otwarcie stwierdzam, informuję, że jestem gorącym zwolennikiem Zielonego Ładu, bo jestem przeciwnikiem żywności z chemią, jestem przeciwnikiem zatrutego powietrza, od którego dziesiątki tysięcy ludzi umierają w naszym kraju przedwcześnie. Jestem przeciwnikiem pasywności, gdy chodzi o zmiany klimatu i tak dalej.
A jak pan przekona rolników, którzy nam blokują co jakiś
Proszę
czas?
Proszę pana, jeżeli byliby gotowi do poważnej rozmowy, to nie mam wątpliwości, że ich przekonam, dlatego że musieliby nas spokojnie zastanowić się, co oznaczają poszczególne elementy tego programu. One często nie są sprzeczne z ich interesami, a czasami są wręcz zgodne z ich interesami. Na przykład taka renaturalizacja, częściowa renaturalizacja środowiska, na przykład nawodnienie dawniej zmeliorowanych torfowisk w celu podniesienia poziomu wód gruntowych. To ma kluczowe znaczenie dla rolnictwa. Rolnicy protestują, mimo że zobowiązanie Polski w tym zakresie da się zrealizować w obrębie parków narodowych istniejących i nie dotknie to żadnego indywidualnego rolnika, ale protestują. Kilka dni temu...
Są zmanipulowani politycznie?
Moim zdaniem tak, oczywiście, dlatego że to jest jeden z takich tematów dzielących w Europie między siłami politycznymi. Powiedziałbym, że nie tylko zieloni, nie tylko liberałowie, ale także europejska lewica jest zdecydowanie za takimi proekologicznymi zachowaniami, działaniami. Skrajna, radykalna prawica jest przeciwna temu, natomiast centroprawica, w naszym przypadku powiedzmy Koalicja Obywatelska, zajmuje ambiwalentną postawę często. Ostatnio premier Tusk, broniąc minister klimatu i środowiska, atakował PiS za przyjęcie Zielonego Ładu. PiS się tego wypiera, twierdząc, że nie ma z tym nic wspólnego. To jest sprzeczne z faktami, ale byłem zaskoczony tym, że Donald Tusk zajmuje tego typu postawę. Ona jest w moim przekonaniu niezgodna z naszym interesem jako społeczeństwo.
A będzie pan miał szansę w ogóle walczyć o to w Europarlamencie, o ten Zielony Ład? Bo tutaj myślę też o tym progu 5%, który może być lewicy trudno.
Wie pan, to jest oczywiście problem. No, lewica nie jest tak silna jak w czasach, kiedy z Kwaśniewskim ją tworzyłem. Stworzyliśmy Sojusz Lewicy Demokratycznej. 2 lata później wygraliśmy wybory i tworzyliśmy rząd. Mm. Mam tego rodzaju świadomość. No chociaż sondaże nie są już aż takie bardzo złe. Takie ostatnie już mówią nawet o 8-9%, więc wydaje się to bezpieczne. Czy będę miał okazję zajmować się tym w parlamencie? No zadecydują mieszkańcy, 2 miliony wyborców z tego okręgu wyborczego. Demokracja, ludzie zdecydują. Przecież ja muszę powiedzieć, że ja w ostatnich tych latach pierwszej swojej kadencji, będąc członkiem Komisji Spraw Zagranicznych, to nie powinno być zaskoczenie, uwzględniając moje doświadczenie w tym zakresie, ja się zajmowałem głównie Rosją, Ukrainą i wojną. I uważam, że to jest piekielnie ważne dla Europy i dla Polski. I znowu, niezależnie od tego, czy się mieszka tak jak ja 3 kilometry od granicy z Białorusią, czy się mieszka 3 kilometry od granicy z Niemcami, bo jeżeli ten konflikt się rozleje, to dotknie to nas wszystkich. I ja się w to angażuję. Ja się bardzo angażuję od 1,5 roku w doprowadzenie do konfiskaty rosyjskich pieniędzy państwowych i przeznaczenia tego na pomoc wojskową Ukrainie. Więc dopóty ta wojna będzie trwała, jeśli będę w Parlamencie Europejskim, to temu będę poświęcał dużo uwagi.
A wynik wyborów 9 czerwca będzie miał wpływ na to, jak Unia Europejska ma stosunek do Ukrainy, do Rosji?
Tak, będzie miał, dlatego że w Europie, jak pan też doskonale wie, oczywiście społeczeństwa stają się zmęczone jak zawsze wojną, konfliktami. Faktem jest, że miliony Ukraińców pojawiły się przecież nie tylko w Polsce, ale są wszędzie. Ja dużo jeżdżę po Europie, wszędzie ich widzę. I coraz częściej ludzie też pytają, dlaczego z budżetów ich krajów tyle pieniędzy przeznacza się dla Ukrainy. Nie do końca chcą przyjąć do wiadomości Francuzi, czy Hiszpanie, czy Portugalczycy, że to jest groźne także dla nich. Więc z jednej strony trzeba zabiegać o to, aby zgoda na pomoc Ukrainie była konsekwentna i trwała. Tego za nas nikt inny nie zrobi. A po drugie, trzeba sobie też zdawać sprawę z tego, że szczególnie antypomocowe są środowiska radykalnej prawicy i radykalnej lewicy. Ja wiem, jak się toczą dyskusje w Parlamencie Europejskim i niestety prognozy przedwyborcze wskazują na tendencję do wzrostu poparcia dla radykalnej prawicy w całej Europie. Nadal wiele wskazuje na to, że nie osiągną większości w Parlamencie Europejskim, ale zbliżą się do połowy i będzie bardzo trudno kontynuować tę politykę, jaką do tej pory 4 frakcje, Partia Ludowa, Socjaldemokraci, Zieloni i Liberałowie z Rzyniu prowadzili.
A chciałbym o te sprawy obronności jeszcze zapytać w kontekście wyborów w Stanach Zjednoczonych.
Tak.
Jak wygra Donald Trump?
To jest oczywiście sprawa niebywale ważna. Nie tylko gdy chodzi o samą Ukrainę. Jak wiadomo, ostatnio Izba Reprezentantów w Kongresie Amerykańskim wstrzymywała się z decyzją o pomocy dla Ukrainy przez pół roku. Dzisiaj widać już konsekwencje. Rosjanie właśnie szykują się do ofensywy na Charków, drugie co do wielkości miasto ukraińskie. W końcu przyjęli tę decyzję, ale dlaczego nie przyjmowali? Bo nie leżało to w interesie Donalda Trumpa. On chce w tej kampanii grać bardzo mocno kwestią zabezpieczenia granicy południowej z Meksykiem i kwestią nielegalnej migracji do Stanów Zjednoczonych. I Republikanie szantażowali Biały Dom, domagali się dużo, dużo większych pieniędzy na południową granicę niż dla jakichś państw trzecich. No w końcu jakoś się dogadano. Ale co jest groźniejsze w przypadku Trumpa, chociaż on dzisiaj stara się od tego odcinać, to jego sposób myślenia o Sojuszu Północnoatlantyckim.
W kontekście finansowania.
Tak, w kontekście finansowania, ale nie tylko. Jemu zdarzały się takie wypowiedzi, że jakieś państwa europejskie nie będą przeznaczały wystarczająco wiele, to nie chce Rosja z nimi robić, co chce.
Tak.
Sikorski na to słusznie zareagował, że Sojusz Północnoatlantycki to nie jest jakaś taka komercyjna rzecz, umowa. To jest kwestia bezpieczeństwa całego świata zachodniego. I ten polityk amerykański tego albo nie rozumie, albo świadomie posługuje się taką demagogią, bo wielu Amerykanów nie rozumie, popierających go. Mhm. Więc Trump w moim przekonaniu będzie oznaczał zagrożenie dla spójności świata zachodniego. Jeśli wygra, Europa musi przyspieszyć pracę nad swoim bezpieczeństwem, nad może nie tyle tworzeniem wspólnej armii, ale jednak nad rozwojem przemysłu obronnego i nad zwiększeniem koordynacji współdziałania sił zbrojnych poszczególnych państw członkowskich.
Ale jednocześnie Donaldowi Trumpowi zdarzają się takie wypowiedzi, że jak on wygra, to ta wojna się skończy zaraz.
No tak, tylko na jakich warunkach? Dowcip polega na tym, że jeżeli on powie, nie będę już w tej chwili pomagał Ukrainie, niech się Ukraińcy dogadają z Rosjanami, to oznacza, że Rosjanie anektują co najmniej 20% terytorium ukraińskiego, a prawdopodobnie będą domagali się koncesji natury politycznej, typu neutralna Ukraina, nie wstępująca do tej i innej organizacji, a więc Ukraina kontrolowana przez Rosjan.
Mhm, czyli z wielu powodów te wybory są bardzo ważne. Kilka dni temu w Radiu Szczecin w rozmowach pod krawatem był Joachim Brudziński, który przekonywał, że Prawo i Sprawiedliwość to ta partia, która zawsze dążyła i zawsze chciała Unii Europejskiej. Pan też tak to widzi?
Dobry dowcip. Dobry dowcip. Ja pamiętam to, bo no jak pan wie, byłem ministrem spraw zagranicznych i byłem odpowiedzialny za końcówkę negocjacji i wstąpienie do Unii. Pamiętam te liczne debaty w Sejmie, kiedy informowałem posłów o planach negocjacyjnych i pamiętam, jak się zachowywało Prawo i Sprawiedliwość. Przecież oni ciągle krzyczeli pod adresem Millera i moim, że jesteśmy zdrajcami. Ja pamiętam ich kampanię przed referendum europejskim, kiedy mówili o tym, że się Polska zawali, rolnicy będą głodowali, sklepy zostaną zalane zagranicznymi towarami i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest po prostu oczywista nieprawda. Oczywista nieprawda, że oni zawsze byli za Unią Europejską. Przeciwnie. Tylko że dzisiaj, w sytuacji, w której na przykład, to jest taka ciekawostka w kontekście także tych protestów rolniczych. W pierwszym roku naszego członkostwa, 20 lat temu, wartość polskiego eksportu żywności wynosiła 4 miliardy euro. W ubiegłym roku 54 miliardy euro. 13 razy więcej w ciągu 20 lat. Więc dzisiaj oni nie mogą powiedzieć rolnikom, mimo że takie hasła zdarzają się na tych manifestacjach, że Unia Europejska jest dla nich fatalna. No coś tam krytykuje i tak dalej, ale przecież nie powiedzą, że byli przeciwni Unii Europejskiej.
Mamy jeszcze kilka tematów, ale o tych chciałbym porozmawiać już w internecie. Słuchaczom Radio Szczecin dziękujemy, a przenosimy się na radioszczecin.pl. I kontynuujemy rozmowę. Ja chciałbym jeszcze podpytać o to, jaki wpływ generalnie Unia Europejska ma na nasze życie, bo tak niektórym to się chyba głównie kojarzy z tymi zakrętkami przytwierdzonymi do butelek i piciem wody i drapaniem sobie nosa.
Wie pan, no, mnie też te zakrętki, przyznaję, trochę irytują, bo trudniej pić z butelki. No, trzeba nalewać do szklanki. Ale mówiąc serio, no, z punktu widzenia takich państw jak Polska, które przystępując były biedniejsze od całej reszty obecnej już w Unii, to są oczywiście transfery finansowe. No i jeżeli my netto w ciągu 20 lat, a więc pomijając nasze składki członkowskie, zarobiliśmy jakieś 150-160 miliardów euro, to jest duża kwota. Po drugie, samo członkostwo w Unii, my się tego zresztą spodziewaliśmy, przed wstąpieniem, podnosi wiarygodność państwa jako miejsca inwestycji. W okresie tych 20 lat do Polski napłynęło około 300 miliardów euro inwestycji zagranicznych. Więc uwzględniając obie te rzeczy, w Polsce pojawiło się prawie 500 miliardów euro dzięki temu, że wstąpiliśmy do Unii. Ale warto zwrócić uwagę przecież na te wszystkie niematerialne efekty. Te otwarte granice. Nie bylibyśmy w Schengen, nie będąc w Unii Europejskiej. Te Erasmusy, 250 tysięcy młodych Polaków korzystających do tej pory. Możliwość podejmowania pracy. Kiedy byłem premierem, mieliśmy 3 miliony bezrobotnych w Polsce. Dzisiaj mamy najniższe bezrobocie w Europie. No z jednej strony dzięki rozwojowi gospodarczemu, ale z drugiej strony dlatego, że no setki tysięcy naszych rodaków porządzały się w innych krajach, znajdując tam pracę, możliwości życia i tak dalej. I ja wiem, że młodzi ludzie mają trudności z porównaniem, bo nie pamiętam, jak było poprzednio, jak trzeba było stać się w kolejce do kontroli granicznej, prawda? I tak dalej. Ale no, dobrze byłoby, żeby czasami starsi przypomnieli, jak to było. Zmiany są kolosalne. Niemalże w każdej sferze naszego życia. Plus możliwość współdecydowania o Europie, o przyszłości Europy, kierunku jej rozwoju. To jest też bardzo ważne.
A chciałbym zapytać, bo pan dzisiaj jest eurodeputowanym, jak wygląda taki miesiąc z życia posła do Parlamentu Europejskiego? Pan jest 2 tygodnie tam, 2 tygodnie w Polsce, miesiąc tam, to pan tam mieszka, jak to wygląda?
Mówię szczerze, byłoby fajnie, gdybym mógł być 2 tygodnie tu, 2 tygodnie tam. Ja 4 razy w miesiącu wsiadałem przez 5 lat, poza COVID-em, poza okresem zamknięcia wszystkiego, wtedy pracowaliśmy przez internet, 4 razy w miesiącu wsiadam w Warszawie do samolotu, do którego muszę przyjechać ze swojego domu i lecę 3 razy do Brukseli, a raz do Strasburga, bo raz w miesiącu odbywa się tam sesja plenarna. Pracuję 4 do 5 dni, wsiadam w samolot, przylatuję do Warszawy, jadę do domu po to, żeby zrobić zakupy, zająć się moją mamą. Ja mam 98-letnią mamę, którą się opiekuję i w poniedziałek znowu to powtarzam. A na miejscu to w zależności od tygodnia, bo są tygodnie posiedzeń plenarnych, są tygodnie posiedzeń komisji. Ja należałem do 3 komisji. Niestety bardzo często one miały w tym samym dniu posiedzenia, a to są posiedzenia, które często trwają 8-10 godzin. W związku z tym musiałem wybierać z porządku obrad punkty w Komisji Spraw Zagranicznych, Komisji Konstytucyjnej, Komisji do Spraw Zewnętrznej Ingerencji w nasze systemy polityczne, najważniejsze elementy, mnie interesujące albo takie, gdzie chciałem zabrać głos i biegałem po tych gmachach. Wiem, że ja każdego dnia, no mój smartfon pokazuje, ile kroków robię dziennie, robiłem po budynkach parlamentu 8-9 tysięcy kroków, więc tak jak na dobrym
wynik.
Więc powiem bardzo szczerze, to jest taka robota, że jeżeli ktoś się chce obijać, to niestety może. Ale jak ktoś się zaangażuje w tę robotę, to trudno jest znaleźć wolny czas. Często nie ma możliwości zjedzenia lunchu, trzeba te 10-11 godzin non-stop pracować.
Pan jest zaangażowany i jak rozumiem, takie zaangażowanie też obiecuje w kolejnej kadencji.
No zdecydowanie tak. Ja po prostu lubię pracować.
A chciałbym jeszcze zapytać, bo wiem, że tam po drodze do domu to się różne rzeczy zdarzają. Ostatnio pan, mam tutaj gdzieś zdjęcie, takiego sympatycznego psiaka w drodze do Warszawy. Ewidentnie porzuconego, wygłodzonego. Miałem tylko drożdżówkę na śniadanie, pisał pan w mediach społecznościowych. Okazuje się, że też on lubi. I teraz w Białowieży wylądował już siódmy pies, tak? Jeszcze nie wylądował, będzie siódmy.
Wie pan, rzeczywiście to jest zabawna sytuacja, bo ja po drodze na stacji benzynowej kupiłem sobie drożdżówkę, żeby ją zjeść. A ponieważ miałem zapas czasu, postanowiłem zajechać do lasu i sobie nie na jezdni, nie na szosie, tylko tam zjeść. No i taka znajdka, mały kundelek w typie tak zwanej rasy Jack, tak, jak się nazywa?
Ten z maski,
Jack
taki piesek.
Jack Russell. Wygłodzone, zakleszczone potwornie. Potem weterynarz, a później jeszcze jakiś pielęgniarz wyjął chyba z 50 kleszy z tego psiaka. No i zabrałem ze sobą, bo był bardzo taki chętny. No, sam wskoczył do samochodu. Trafił do weterynarza, potem do salonu kosmetycznego. Nie wiedziałem, że coś takiego jest. Wszystko było wspaniale do dnia wczorajszego. Niestety wczoraj pies zaczął się źle czuć. Miał rozmaite tam kłopoty żołądkowe. Weterynarz zajmował się nim od rana do północy wczoraj. A w tej chwili wiem, bo oczywiście dzwoniłem do znajomych, którzy zastępczo w tej chwili się nim opiekują, śpi. Zobaczymy, z jakim rezultatem. No ale ma tam wszystkie antybiotyki, jakieś inne historie. Mam nadzieję, że z tego wyjdzie. I wtedy pojedzie ze mną do Białowieży. Ja mam tam 6 kundelków, to są wszystko znajdy, więc będzie 7.
No to pięknie. To nie wiem, czego życzyć. Czy więcej czasu w Brukseli, czy więcej w Białowieży?
Wie pan, mówiąc szczerze, ja dlatego kandyduję. W pierwszej kolejności chcę to bardzo otwarcie powiedzieć, że wydaje mi się, że ta moja wiedza, moje doświadczenie są naprawdę bardzo potrzebne do zajmowania się sprawą wojny na Ukrainie. I że to jest jakby ogólnonarodowy interes, ponadregionalny.
Czyli bierze pan odpowiedzialność. Dziękuję pięknie.
Dziękuję.
Moim państwa gościem był eurodeputowany Włodzimierz Cimoszewicz, były premier, minister spraw zagranicznych i kandydat do Parlamentu Europejskiego z pierwszego miejsca naszego okręgu, czyli zachodniopomorskiego i lubuskiego.